No to lecimy. Kurczę, to 46 odcinek rozmowy kontrolowanej. Cieszymy się, że jesteście z nami w ten jakże ciekawy, piękny dzień, jakim jest, są walentynki, komercyjne święto. My też was kochamy, dlatego jesteśmy tutaj z wami. Jak co niedziela program poprowadzi Adam Lange oraz...
Adam Hekte. Dzień dobry.
Adamie, czy masz dzisiaj ogłoszenia, czy nie? Bo ja nie wiem. Myślę, dzisiaj że taki mam. Specjalny odcinek.
Myślę, że mam, tylko muszę je po prostu wyświetlić. A co zajmie mi parę sekund, ale już zaraz będziemy. Ja w ogóle usiadłem przy komputerze całe pół minuty temu, więc myślę, że jestem wyświetlnie przygotowany.
To jest jedna z odpowiedzi na pytanie, które padnie podczas AMA. Adam robi prezentację na 30 sekund przed wyjściem na scenę i to jest właśnie ten moment, kiedy Adam klei prezentację, już wam pokazuje.
Już skleił, dzień dobry. Ogłoszenia duszpasterskie. Przypominamy, bo czasem zdarzają się jeszcze pytania, że nasza wersja podcastowa jest pod adresem live@trzeciastrona.pl i tam linki do wszystkich wydań naszych podcastów. YouTube, Facebook, Spotify, Apple, Google, słuchacie nas tam, gdzie chcecie. I chciałem powiedzieć, to jest zapowiedź czegoś, co spotka was w tym tygodniu, że w czwartek i w piątek będę robił webinar. Tym razem będzie webinar o komunikatorach. Bardzo temacie na czasie, będzie i o WhatsAppie, i o Signalu, a będzie i o wpadkach, będzie i o problemach, będzie o modelach ryzyka, będzie o zagrożeniach i będzie o tym, jak sobie z nimi radzić i jak te aplikacje skonfigurować, bo nie wiem, czy wszyscy z was znają wszystkie opcje konfiguracji Signala czy WhatsAppa, które sprawiają, że są one bezpieczniejsze. I nie dla wszystkich wszystkie opcje są przydatne. O tym będę opowiadał w czwartek i w piątek, jeżeli chcecie się na taki webinar zapisać, bo jedyne, co musicie, to się zapisać. Webinary są bezpłatne, trzeba się tylko zarejestrować. To z3s.pl/webinar. I tam jest artykuł nie tylko z zaproszeniem do tego webinara, ale także do 5 następnych, do czerwca włącznie. Możecie od razu zapisać się na wszystkie, żeby nie zapomnieć. To tak, jak ktoś lubi. No dobra, to chyba czas przejść do pytań. Nie sprzedaję Opla, to tak na dzień dobry chciałem powiedzieć.
Ja też.
Chociaż nie. Może powinienem, chociaż nie mam Opla, więc no. Będę kiedyś miał Opla, to obiecam, że oferta po raz pierwszy padnie na tym kanale i słuchacze będą mieli prawo pierwokupu. No dobrze, więc... Zapraszamy do zadawania pytań, no bo dzisiaj to wy prowadzicie. To jest naprawdę ogromna ulga, kiedy wstaję w niedzielę rano i zdaję sobie sprawę z tego, że nie muszę przygotowywać pytań. Sprawda i tak z reguły dzieje się to tak, że ja siadam do przygotowywania pytań i w momencie, kiedy wysyłam je drugiemu Adamowi, dostaję właśnie od niego maila z pytaniami i z reguły 90% tego pliku się zgadza, więc dobrze nam to idzie.
No trochę gorzej mają goście, bo dowiadują się o pytaniach w ostatniej chwili, ale ma to swoje plusy, bo wtedy podczas naszego streamu macie odpowiedzi pełne niespodzianek czasami.
No dobrze,
to jest AMA. To jest AMA, więc ała. Zadawajcie pytania. Ała. Ała, właściwie.
Ask więc... Adam anything. Tak, byłem listonoszem. Natomiast jak to się zaczęło, pytanie było... się zaczęło jakoś tak samo z siebie. Znaczy, siedzieliśmy i wpadliśmy na ten pomysł i to po prostu zrobiliśmy. I to jest taki fenomen, że można się zabierać do czegoś bardzo długo, a można po prostu to zrobić i pogodzić się z tym, że nie będzie doskonałe. I czasem to długo zajmuje, żeby do tego dojrzeć. Ale mamy nadzieję, że te 46 odcinków pokazuje, że warto było.
Adam, ale może pytanie chodziło, jak to się zaczęło, że zostałeś listonoszem?
To, że zostałem listonoszem, no jako dzieciak szukałem jakiejś pracy na wakacje i akurat na poczcie wisiało ogłoszenie koło mojego miejsca zamieszkania, że listonosz potrzebny. I poszedłem, porozmawiałem z panią naczelnik. Pani naczelnik uznała, że jestem rzetelnym wykonawcą i zatrudniła mnie na 3 miesiące. To całkiem normalne. Chyba nawet jakiś życiorys składałem, list motywacyjny. Dlaczego chciałbym być listonoszem? Lubię pomagać ludziom. Dobra, okay. Przejdźmy do pytań technicznych. Mamy pierwsze pytanie techniczne. Bardziej techniczne niż to poprzednie w każdym razie. Czy ludzie mniej lub bardziej techniczni powinni zacząć korzystać z sieci Tor? To w sferze do czego?
No właśnie, bo Tor u swoich, że tak powiem, podwalin miał dostęp anonimowy dostęp do internetu, żeby omijać wszelakie filtry, tak? No niestety stał się narzędziem w rękach osób, które jakby chcą te filtry omijać, ale niekoniecznie po to, żeby czynić dobro, że tak powiem.
To jest ciekawe właśnie, bo geneza tak naprawdę faktycznie wywodzi się z czegoś w rodzaju założeń polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, które bardzo chętnie spojrzały na ideę tego, żeby w krajach o ograniczonej demokracji ludzie mieli nieograniczony dostęp do informacji. No, można powiedzieć, cel jest słuszny, choć oczywiście służy on realizacji celów amerykańskich, czyli osłabianiu reżimów, które im nie sprzyjają, no bo z założenia te niedemokratyczne mogą im bardziej nie sprzyjać niż te demokratyczne. No, więc założenie było takie, żeby ludzie mogli anonimowo korzystać z internetu. No a co rynek z tym zrobił, no to niestety widać, większość usług dostępnych w sieci Tor związana jest z złamaniem prawa, i to nie tylko takiego, które kraje demokratyczne uznają obiektywnie za niesłuszne, typu tam cenzura i opresja opozycji, ale także takich, które również w krajach demokratycznych nie wydają się być zbyt fajne, jak na przykład dystrybucja materiałów pokazujących nadużycia seksualne wobec dzieci. Więc no Tor jest tylko narzędziem, tak, i to do czego on zostanie wykorzystany zależy tylko od osób, którego używają.
Z drugiej strony Bitcoin też miał być fajny i miał być narzędziem, które wyzwoli wszystkich od złych banków, a wyszło jak zawsze niestety.
Za chwilę banki będą wydawać swoje kryptowaluty, tak?
No właśnie.
Czy mój drugi rozmówca coś już wie na ten temat?
Ja nic nie wiem. Ja nie lubię krypto, więc... Znaczy kryptowalut, bo krypto jak najbardziej.
A propos krypto...
Pytanie...
Czekaj,
jeszcze mamy ważne pytanie od Pawła. Czy Stefan jest po stronie Atari czy Commodore, bo nie wiem, czy widzieliście podsumowanie, ale chyba jest remis tak w ogóle. I chyba nikt nie liczył Stefana.
Stefan, to jak to jest?
Podejrzewam, że jest przekupiony, ale no dobra.
Stefan ma tylko jedną odpowiedź, ale po prostu... No mogę chyba wam powiedzieć, Stefan postanowił pozostać neutralny, ponieważ w razie gdyby po naszym 1000 odcinku, bo taki jest cel, okazało się, że jest 500 do 500, to wtedy wyjdzie Stefan i wygra Atari. Więc na razie jest neutralny, tak się umówmy.
Czyli się wyjaśniło.
Dobrze. To ja następne poproszę na mnie.
Tak.
Co sądzicie o UScriptie? Ja sądzę, że to jest bardzo dobry komunikator, ponieważ jest oparty o kod najlepszego komunikatora, czyli Signala, więc myślę, że zapewnia poufność rozmów, zakładając, że infrastruktura jest bezpieczna. Następne pytanie. Adamie, czy sądzisz, że dane CD Projektu zostały faktycznie sprzedane? Bo to ciekawe, była aukcja, została zamknięta.
Tak, była aukcja, została zamknięta z informacją, że ktoś jednak kupił te dane. Niestety nie zostały podane ani kwoty, ani zakres, ani kto kupił, więc tak naprawdę może się kiedyś dowiemy, może nie. Chyba, gdzieś tam plotki słyszałem, że kod niektórych aplikacji, czy chyba Gwinta już gdzieś sobie hula po internecie, więc...
Tak, to była ta wersja demo.
Kto wie, może niedługo zostanie upubliczniony. Pytanie, w jakim celu ktoś kupił te dane. Pamiętajcie, że tam nie było tylko kodów źródłowych, ale także jeszcze trochę innych danych, które mogą być o wiele cenniejsze do wykorzystania niż kody źródłowe.
Natomiast dla mnie dziwne jest to, że do tej transakcji doszło i to tak szybko doszło. Ogłoszenie mówiło, że ta oferta ma opcję tak zwanego blica, jak na tych rosyjskich forach się to nazywa, czyli w Allegro to było kup teraz. Znaczy licytacja była tam od miliona, a kup teraz było za 7 milionów dolarów. Kto płaci 7 milionów dolarów za kod gry, której nie może na przykład sprzedać, tak? No bo po co komuś kod Wiedźmina czy Cyberpunk? On co, kupił sobie Shakomanu i wynajął teraz 1000 programistów, żeby mu to naprawili, żeby zaczęło porządnie działać? Czy przepisują mu to na Atari? No, po co to komu, tak? To taki kod w ogóle zrozumieć, no to przecież sam CD Projekt miał z tym problem. Więc jak ktoś to w ogóle kupi, kto tego nie pisał, to co on z tym zrobi? Jakby no po co? Tak? Kto mógłby być klientem i to jeszcze z taką gotówką? No chyba, że ktoś po prostu, nie wiem, jest z konkurencyjnej grupy ransomware i tak jak ludzie na WOŚP kupują sobie złote serduszko, żeby powiesić w gabinecie, to on sobie kupił kod CD Projektu, bo może, bo ma 100 milionów dolarów na koncie i postanowił sobie skompilować swojego własnego Wiedźmina na przykład. No może są takie hobby. Ale wydaje mi się, że to jakaś fikcja była z tą sprzedażą. To tak moja opinia.
Dowiemy się za jakiś czas pewnie. Jeżeli się dowiem.
Tak, kiedyś być może.
Jak to się skończy, Andrzeju? Co się skończy? Rozmowa, kontrola, jak to się skończy? Tego nie wiemy.
Dobrze się skończy.
Jeszcze parę set dobrych odcinków zostało.
954 co najmniej.
Co najmniej. Także
taki mamy cel. Taki
ale mamy Adam, cel. Adam już ustawił wynik i wygra Atari, więc jakby...
Znaczy, tak naprawdę to muszę znaleźć tego człowieka, który na Twitterze policzył, że w tej chwili jest remis, bo znaczy, że przesłuchał wszystkie odcinki, więc może będzie słuchał i kolejnych i dalej prowadził statystyki, bo my nie mamy siły. A poza tym nie jesteśmy obiektywni, więc dobrze, żeby to zaufana trzecia strona prowadziła takie statystyki. A pytanie o niezwiązane z IT i Lego. A to ja nie mam. Nie, no ja to mogę powiedzieć, że lubię góry, to już chyba też wiecie, bo takie pytania też z mojej strony padały i lubię jeździć na rowerze i w ogóle lubię grzebać i pisać i czytać i no ja wszystko lubię w zasadzie. Muzyki słuchać, gotować, no może tańczyć nie lubię, ale tak całą resztę to chyba lubię. Tylko nie, na nic nie mam czasu.
No ja w sumie czytać i grać w gry. W sumie, tak. Jak mam czas oczywiście, bo jakby tego czasu to nigdy nie mam, ale tak, czytanie i granie w gry.
Czy w Sylwestra będziesz grał w grę?
Grałem w Cyberpunka.
Jedyna słuszna odpowiedź. Adamie, czy ty widziałeś Arsenał Szpiega? Bo ja widziałem tylko zajawkę.
Nie.
Ja widziałem zajawkę i tam już były jakieś bzdury. Znaczy były bardzo daleko idące uproszczenia. Także jeżeli ktoś się zajmuje IT, to wydaje mi się, że w tym programie musiałem odkręcić butelkę, stąd opóźnienie. Przepraszam, będę już trzymał otwartą. A wydaje mi się, że ten program z tego fragmentu, nie wiem, trzyminutowego, który widziałem, tam były pewne niedomówienia i nie do końca to opisywało moją wiedzę na temat, na który wypowiadał się bohater programu, ale nie widziałem całego, więc nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Co możemy polecić, poradzić w kontekście ochrony przed ransomware? No to jest...
Robić backupy.
Tak, no tylko jak wiecie, backupy nie chronią was przed tym, że ktoś inny zrobi wam backup i opublikuje go w internecie albo sprzeda. To jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Tak naprawdę trzeba by mieć swojego soka obsadzonego 24 na dobę i zaawansowanych threat hunterów w tym soku, którzy nic nie robią, tylko patrzą, czy ktoś właśnie nie zaczął grzebać po tych komputerach, po których nie powinien, bo grupom ransomware'owym to zajmuje około godziny, dwóch, żeby zaszyfrować wszystko od momentu wejścia do sieci, więc to jest monitoring 24 na dobę tego, co się w sieci dzieje.
W sensie ale też czasem to nie pomaga, tak? Bo są duże firmy i były duże firmy, które padły ofiarą ataku ransomware'owego i no, oni mają departamenty IT, departamenty bezpieczeństwa. No niestety przestępcy zawsze wygrywają, tak?
Nie zawsze, tak? Są firmy, które się obroniły, które znalazły tą infekcję, zanim doszło do przejęcia AD, a które miały po prostu dobre triggery, tak? Poustawiane i zauważyły, że dzieje się coś złego na czas i były w stanie tych ludzi wyrzucić ze swojej sieci, ale to jest trudne.
Na szczęście, jest bardzo trudne.
Mamy dwa pytania pod rząd, czemu nie lubimy kryptowalut? Ja bardzo lubię, nie lubię faktu, że sprzedałem tak wcześnie. A byłem w niebo wzięty, przebicie 30 razy, a mogło być 30 tysięcy. No trudno. Natomiast kryptowaluty są strasznie, znaczy kryptowaluty są spoko, natomiast sam blockchain jest strasznie spompowany jako narzędzie. I z reguły wszystkie rzeczy, które można zrobić blockchainem, można również zrobić zwykłą bazą danych i pytanie, dlaczego miałby to być blockchain. A kryptowaluty też niestety służą przestępcom i ułatwiają im życie, więc są takie no trochę dwuznaczne.
No i poza tym kryptowaluty też, tak jak wspomniałem, jakby u swoich podstaw miały zupełnie inne zadanie spełniać niż spełniają teraz. Teraz to jest tylko i wyłącznie spekulacja, pompowanie, wyciąganie pieniędzy od ludzi. Ja osobiście czekam, aż Tesla, która chyba teraz półtorej bańki zainwestowała w bitcoiny, za chwilę te bitcoiny stamtąd wyjmie, bo podwindowała cenę bardzo mocno. Czysty zysk, więc to jest tylko i wyłącznie materiał spekulacyjny, także.
Dobrze. Wszyscy goście zaczynali bezpieczeństwo po wieloletnim doświadczeniu w IT. Czy da się, a czy to będzie wartościowe, wejść od razu do IT-sec, jakiś bootcamp? To doświadczenie w IT się mega przydaje. No, pewnie da się bez, ale z jest chyba dużo prościej i dużo więcej wartości można wtedy wnieść.
Czy przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, co to jest IT-sec, tak? Który dział tego IT-secu, tak? Bo jeżeli chcesz zacząć karierę w bezpieczeństwie, nazwijmy to ogólnie, to można zacząć bez żadnej wiedzy, na przykład na pierwszej linii w SOC-u. Potem sobie stopniowo tą wiedzę uzupełniać i przechodzić do drugiej, do trzeciej linii, do incident response'a w postaci forenzika i tak dalej, i tak dalej. Także da się to zbudować, tak? Ale tak jak Adam wspomniał, jednak znajomość szerzej trochę niż tylko bezpieczeństwa bardzo pomaga chociażby w zrozumieniu tego, co się dzieje w bezpieczeństwie.
To jest dobre pytanie, bo my kiedyś spróbowaliśmy sobie przypomnieć, jak się poznaliśmy i...
Chyba na jakimś konfidensie nam wyszło, nie?
Konfidensie albo Secure.
Nie. Przed konfidensem, przez Sławka, którego pozdrawiamy serdecznie.
Tak,
do tego chyba wyszliśmy.
Tak, a ze Sławkiem się poznałem, bo do mnie podszedł.
W pewnej sprawie.
W pewnej sprawie, tak. Był nawet artykuł potem. Jak układają się relacje z drugą stroną? Ja jestem trzecią, więc to trudna numeracja. Czy nie mają pretensji, że im psuje biznes i nie pukają w okienko? No, nie pukają. Czasem się obrażają, ale jakoś na razie nie mam żadnych przejawów bezpośrednich. Skąd wzmożone zainteresowanie hakerów naszym krajem? PTK, strony rządowe, strony Sanepidu, CD Projekt. Zbieg okoliczności, nie ma żadnego wzmożonego zainteresowania.
Potwierdzam. Tak pewnie jest.
Lokowanie produktu Muszynianki, tak, zdecydowanie. Ktoś chce mi zrobić prezent, to poproszę ciężarówkę Muszynianki. Mam gdzie postawić. Kończy mi się właśnie. Gdzie są aukcje danych z kradzieży ransomware? Na przykład takie rosyjskie forum jak XSS jest i tam akurat CD Projekt był aukcjonowany. A nawet nie pamiętam, czy tam trzeba mieć jakieś wejście z rekomendacji, czy można tak z ulicy się zarejestrować, ale sobie poszukajcie, zobaczycie. Czy powodem kradzieży, czy też zakupu kodu z CD Projektu były exploity do Cyberpunka Online? Nie wydaje mi się.
W ogóle
oni już to napisali?
Jest coś takiego jak Cyberpunk Online, bo chyba pierwszy
miał
słyszę.
Miał być, więc jest no tak, podejrzenie, ale że tam ten kod był.
Zanim Cyberpunk Online, to jeszcze przecież muszą next-genowego patcha wydać i tak dalej, także to... Ja myślę, że oni jeszcze nawet nie, do tego nie usiedli, także spokojnie, to nie. To jeszcze nie ten czas.
Dobrze. Co z materiałem o darmowych VPN-ach? Kiedyś na pewno będzie. Muszę to nagrać. Adam Lewy, tak, wspominał na panelu B-Sides, że nie używa Universal Second Factor do usług Google, bo ma to inaczej zrobione, skonfigurowane. Ja się nie przyznaję, to chyba o ciebie chodzi.
Tak? No, nie pamiętam nawet. Ja używam Google Authenticatora i tyle.
A za jak duże pieniądze zdecydowałbyś się zostać IT managerem w Albicla? Ja się nie znam na IT, więc nie nadaje się to nie do mnie pytanie.
A ja nie potrafię wymówić nazwy tego portalu, więc też nie będę nawet próbował.
Co sądzicie o coraz bardziej inwazyjnym mieszaniu się polityków w internet? Nie wydaje mi się, że jest bardziej inwazyjne niż 3 czy 4 lata temu. Raczej nie sądzę tego, że coś tam się bardziej dzieje. A to są wszystko bardzo nieudolne próby ludzi, którzy nie rozumieją, jak to działa i na szczęście przeforsowanie czegoś zajmuje wiele czasu i energii, a wobec jakiegoś oporu społecznego te próby szybko umierają. Więc na razie nie wydaje mi się, aby politycy mieli jakiś realny wpływ na to, jak internet działa. Pewnie to się będzie zmieniać z czasem, ale dzisiaj raczej chyba nie.
Tak.
Czy trudno było zdobyć UBK-je, które ostatnio rozdawaliście? Nie. Producent, znaczy dystrybutor polski się po prostu do mnie zgłosił i powiedział, że chce rozdać. Najpierw miał chyba z 10, potem okazało się, że kolejne z 60 się znajdzie. A po prostu przyszedł, dał, to wziąłem.
Z drugiej strony, inaczej odpowiadając na to pytanie, czy trudno było zdobyć UBK-je? Nie, trzeba było po prostu brać udział w naszych streamach i odpowiadać na pytania, które czasem były mega proste. Chyba nie było jakichś takich mega trudnych, więc było łatwo. Zachęcamy. Może kiedyś wrócą.
Największy zestaw Lego, który złożyłeś. Nie składałem żadnego z tych mega na razie, ale plac zgromadzeń chyba z tych większych. W sensie liczby klocków oczywiście. Jak całą resztę Adam lubi, to chyba spania nie za bardzo. No to jest problem, ja bardzo lubię też spanie. Ja nie mam kiedy. A niestety. Co sądzicie o stronach typu Hack the Box jako źródło zdobywania wiedzy o ITSEC? Adam, to może ty, bo ty jesteś bardziej techniczny w tym gronie.
Hack the Box nie jest źródłem zdobywania wiedzy o szerokim ITSEC-u. To przede wszystkim, tylko bardziej o jakby zdobywania wiedzy o głównie atakach i o pentestingu, tak? I o eksploitacji. Ja dawno nie patrzyłem na Hack the Boxa, nie wiem jak on ewaluował, ale na ITSEC to jest bardzo szeroki termin, więc jeżeli chcesz pójść w stronę pentestów, to jak najbardziej. Znam wiele osób, które startowały właśnie z Hack the Boxa i bardzo sobie chwalą, także chyba za.
Wymieńcie top 3 konferencji ITSEC waszym zdaniem.
W Polsce czy za granicą?
No właśnie, pierwsze pytanie. Ja na zagranicznych byłem na nielicznych, więc wydaje mi się, że chyba CCC, czyli Chaos Computer Club, a z zagranicznych bardzo mi się podobał, tylko żebym teraz nie przekręcił, Virus Bulletin to się nazywa, tak, to jest bardzo fajna konferencja, podoba mi się głównie dlatego, że dwa razy mnie tam przyjęli z występem, no i chyba Black Hat z DevConem liczone razem jako jedna impreza, choć oglądałem tylko nagrania, ale to te trzy na świecie bym powiedział, a w Polsce bym powiedział, że Secure i Oh My Hack.
Okej, okay. To teraz moja kolej. Jeżeli chodzi o zagraniczne, to bardziej DevCon. Na DevConie jest bardzo, bardzo dużo fajnego materiału, które zresztą możecie potem sobie oglądać w internecie za darmo, polecam. Jeżeli chodzi o inne zagraniczne, to Virus Bulletin, tak jak Adam wspomniał, Chaos Communication, ale ja jestem bardziej zwolennikiem Kampa, który jest raz na 4 lata, także też polecam, to jest taki Woodstock dla hakerów. No i jeszcze z zagranicznych, z tego co pamiętam, bardzo fajną taką super techniczną konferencją jest BotConf i też polecam. Oczywiście w Polsce, tak jak Adam wspomniał, Oh My Hack przede wszystkim, do tego Secure, pozdrawiamy chłopaków z Tertu, no i Confidence, myślę, że to z tych takich otwartych. Są jeszcze zamknięte konferencje, ale o nich nie będziemy mówić.
To jeszcze z otwartych też XIFCON, dosyć specyficzny. Tak mi się XIFCON, przypomniało. Tak, jak najbardziej. No i bardzo, bardzo przepraszam, że o Confidence nie powiedziałem, bo też powinienem był powiedzieć. A jeśli chodzi o atmosferę, to tak, jak nosicie garnitur, to Secure, a jak nosicie bebech od piwa, to Confidence. To tak bym powiedział, bardziej pasuje.
A jak ktoś ma bebech od piwa i garnitur, to gdzie idzie?
To musi iść na obie. Czy jak zakładałem bloga, to myślałem o krótszej nazwie? Myślałem o krótszej nazwie dosyć krótko, bo myślałem, że nazwę go Czerwony Guzik, ale było zajęte i Zaufana Trzecia Strona była drugą nazwą, która mi przyszła do głowy, a ponieważ wtedy już kiełkowała we mnie ta idea, że lepiej dan niż perfekt, przepraszam za tak, lepiej zrobione niż doskonałe, to po prostu założyłem cokolwiek mi przyszło do głowy, bo fajna gra słów Zaufana Trzecia Strona, że niby trzecia strona, no bo pierwsza to Onet, tak wiadomo wszyscy, tak, druga to Niebezpiecznik, a trzecia będzie moja, a z drugiej strony to tak, trzecia strona Zaufana to kryptologia i w ogóle to mi się spodobało, było strasznie długie, ale pomyślałem, jest bez polskich znaków przynajmniej, bo miałem też jakieś pomysły z polskimi znakami, ale to nie przeszło, a potem pomyślałem, a potem to zmienię najwyżej. No właśnie, a tak jakoś sobie zostało.
Ja myślę, że to jeszcze jest drugie dno w tym wszystkim. Adam po prostu lubi czasem czytać dokumenty różnego rodzaju i ustawy i tam jest bardzo często wzmianka o Zaufanej Trzeciej Stronie, także to tak, taka reklama.
Pewnie tak. Słuchajcie, ja nie znam tytułu podobnego do sztuki podstępu, tylko bardziej współczesnego, ale jeżeli ktoś z was zna, to napiszcie jakieś sugestie, bo może wspólną wiedzą pomożemy INTSEZ w odpowiedzi na to pytanie. Co sądzimy o twórczości Patryka Wegi? Fikcję pokazuje bardzo ładnie.
Mi się podobał pierwszy serial Pitbull. Super był, naprawdę.
Tak, jeśli chodzi o takie tworzenie ze swobodnym podejściem do kreowania rzeczywistości, to całkiem. Czy dostajemy pogróżki z racji wykonywanego zawodu? Ja głównie dostaję listy od różnych kancelarii, którym nie podobają się moje artykuły. I to w sumie można traktować jako pogróżki. Ostatnio jedna firma, o której napisałem, że hakerzy się do nich włamali i ich zaszyfrowali, zamiast wysłać mi maila z prośbą o jakieś tam modyfikacje w tym artykule, wysłała mi list od kancelarii z prośbą o modyfikacje w tym artykule. Z prośbą, ale z pieczątką, podpisem pana adwokata, mecenasa, imię, nazwisko, kancelaria taka i taka. Choć mieli do mnie maila, bo wcześniej sobie po prostu korespondowaliśmy na mailu, ale postanowili wysłać do mnie prawnika. Traktuję to trochę jako pogróżki, no ale a to się raczej częściej zdarza niż jakieś inne formy.
Ja nie.
Ostatnio przeczytana, warta polecenia książka. Kiedy ja coś ostatnio przeczytałem? Generalnie nie czytam, bo nie mam kiedy, ale za to słucham. I słucham sobie na przykład całej serii Remigiusza Mroza. Bardzo mi się podoba. W sensie te wszystkie tam chyłki i tak dalej. Fajnie napisane.
Ja ostatnio czytałem podręcznik Microsoftu do C Sharpa 21-24. Polecam. Parę rzeczy chciałem sobie po prostu przypomnieć i tyle. Nie mam czasu kompletnie ostatnio.
To jakby odpowiedź jest też na pytanie, czy polecamy jakąś cyberprozę. Mało tego jest sensownego. No Szamałek, tak? Szamałek, ale jak się przeczyta 3 tomy, to już niewiele zostaje.
Adam, ja myślę, że powinieneś przeczytać ten manual do Basha i to powinno ci wystarczyć za cyberprozę.
Jak skutecznie zabezpieczyć sieć LAN przed atakami? Jakieś specjalne systemy oprócz firewalli, IDS-ów, IPS-ów? Mi się wydaje, że to nie chodzi o systemy. Chodzi raczej o procedury i o ludzi, którzy będą tego pilnowali, ale temat jest trochę zbyt obszerny jak na jednozdaniową odpowiedź.
Tak.
Adam pokiwał głową.
Zgadzam
się. Nawiązując do ostatniego ataku na stację uzdatniania wody, polecacie jakieś materiały dotyczące bezpieczeństwa OT. Uważacie, że co uważacie o stanie bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, co można z tym zrobić? A polecam kontakt z Marcinem Dudkiem z CERT Polska, który na co dzień ogląda takie systemy wystawione do internetu, łapie się za głowę i od czasu do czasu coś też na ten temat tweetuje. Marcin Dudek, CERT Polska. A ma dosyć sporą wiedzę, jak to wygląda i to nie jest fajny widok. I jedyne, co nas ratuje, to chyba to, że te systemy często mają różne dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa niepodłączone do internetu, bo inaczej to by tam już się złe rzeczy działy. To jest kwestia czasu, kiedy tam coś wybuchnie. Na razie się na szczęście nie wybuchło, ale co, gdzie o tym można poczytać? No to w internecie generalnie, tak? To proponuję, znaczy ja nie wiem, więc ja bym po prostu to wpisał w Google i zaczął czytać, najpierw po angielsku. Robert Lee i jego firma Dragos publikuje coś tam na blogu od czasu do czasu fajnego, więc polecam wywiady z Robertem. Robert Lee, tak jak te spodnie Lee. Robert Lee Dragos, od tego bym wyszedł, to są bardzo sensowne opowieści. I jeszcze pan Langner, to jest taki Niemiec, który też się zajmuje bezpieczeństwem OT, on też fajne rzeczy na Twitterze, można ich obu obserwować i czytać to, co wrzucają.
Ale przede wszystkim możesz zaczepić Marcina na Twitterze też i pewnie podrzucić parę fajnych źródeł, także.
Zwalamy na niego. Kto z Adamów wpadł na pomysł rozpoczęcia rozmów kontrolowanych?
No, nie pamiętam.
Ja też nie.
Jak to było w ogóle?
Razem chyba jakoś. Coś gadaliśmy i powiedzieliśmy chyba, że zróbmy to. Ja chyba zaproponowałem, żebyśmy to zrobili razem, ale nie pamiętam, kto zaproponował, żebyśmy zrobili w ogóle.
Nie pamiętam.
Co waszym zdaniem jest ważniejsze? Markowy UTM na brzegu sieci czy stosowane polityki bezpieczeństwa? Moim zdaniem ważniejszy jest markowy administrator, który się przejmuje bezpieczeństwem i który ma błogosławieństwo, żeby coś sensownego robić, bo żadne urządzenie go nie zastąpi, ani żadna polityka.
Pełna zgoda. Tu ja nie mam nic do gadania. Ja dzisiaj coś cicho siedzę, ze wszystkim się zgadzam. Ja muszę się coś pokłócić trochę.
Wiesz to, czy robienie backupów w systemie 3.2.1 ma sens? Oczywiście.
Każde robienie backupów ma sens.
Tak, różne są podejścia, różne są systemy. Ja lubię ten, ja na przykład dla mnie 3.2.1 ma sens. Trzymanie, im dłużej, tym lepiej. Dzisiaj to nie kosztuje tak dużo trzymanie, bo pamiętajcie, żeby mieć jakąś kopię aktualną, niedostępną ze środowiska, które kopiujecie. To jest jakby podstawowe dzisiaj kryterium, biorąc pod uwagę to, w co celują autorzy ransomware'u. Czy mamy opinię na temat funkcji w WinDefenderze, który blokuje dostęp do sprecyzowanych katalogów w systemie przed edycją, czyli ransom, czy ma to prawo działać? A no jeżeli przestępcy wchodzą z poziomu administratora domeny, to sobie deployują politykę, która to wyłączy, prawda? Więc no to w tym kontekście chyba nie bardzo. No dobrze, szukamy dalej. Jako ludzie z drużyn raczej Blue, jak wam się współpracuje z Red? Co o ich pracy możecie powiedzieć? Jakie macie rady dla Red, żeby się im z niebieskim dobrze współpracowało? To jest fajny temat, bardzo często poruszany właśnie na Xivconie, o którym wspomnieliśmy, czyli o tej współpracy Red i Blue. Natomiast no, ja się tutaj nie czuję, więc Adam, w twoje ręce.
Znaczy, Blue przeważnie korzysta z raportów wynikowych, tak, i podczas testu też testowane są mechanizmy wykrywania różnego rodzaju aktywności Red, ale takim łącznikiem jest jeszcze Purple. Nie zapominajcie o teamie Purple, który tak naprawdę powinien to wszystko złączyć. Także te wszystkie teamy w jednym dają dla organizacji widoczność i tak zwany gap analysis. Jesteś w stanie wtedy przy dobrze skoordynowanych ćwiczeniach zobaczyć tak naprawdę, gdzie masz dziury w systemie i co należy załatać jako pierwsze, tak? Więc tyle mam do powiedzenia.
Czy to normalne, że mój PC sam się wyłącza w nocy? No zależy pewnie, co jest w ustawieniach za zarządzania energią. Może masz na przykład zaznaczone, że po 3 godzinach bezczynności się wyłączy. A widzę w Bitdefenderze, że Firefox próbował się połączyć z jakimiś witrynami, ale zostało to zablokowane. Trudno powiedzieć, niestety taka diagnoza zdalna nie jest prosta. Trzeba by jakiegoś informatyka. Jak masz wątpliwości, to najprościej jest po prostu przeinstalować system.
Czasami jeszcze Windows ma tak sam z siebie, że potrafi się w godzinach nieaktywności zrestartować i zaktualizować system. No i jeżeli nie masz odpowiednio ustawionego BIOS-u, gdzie automatycznie podniesie ci maszynę, to jest szansa, że po prostu komputer nie wstanie wtedy. Także. A w nocy nie masz aktywności, więc też może mieć to jakiś sens.
Jeżeli bezpieczeństwo to Blue czy Red, co wolicie? Red jest bardziej sexy, a Blue jest większym wyzwaniem, więc ja bym najchętniej robił tak na zmianę, bo to, czyli Purple, bo to Red jest łatwiejsze, wydaje mi się, niż Blue, a mnie trochę ciągnie to, co jest trudniejsze, więc, ale z drugiej strony Red jest fajny, więc mówię, ciężko, tak trochę w rozkroku.
Ja całe życie Blue, więc odpowiem, że Blue tylko i wyłącznie dlatego, co Adam powiedział, jest ciekawiej. Red znajduje jedno wejście i tyle, a Blue musi ogarnąć wszystkie wejścia i jeszcze je monitorować i reagować i tak dalej. Także Blue jest ciekawszą przygodą w bezpieczeństwie.
Czasem tak. Czy Adamie zgadza się ze stwierdzeniem, że jesteś polskim Brianem Krebsem? Czasem moi koledzy robią mi przyjemność, nazywając mnie Brianem Krebsem, choć ostatnio to chyba już nie jest przyjemność, bo Brian trochę zszedł na psy. I zrobił parę fikołków typu doksowanie jakichś ludzi, którzy się z nim nie zgadzali i no tak trochę mało elegancko się zaczął zachowywać. Absolutnie nie mam popularności Krebsa, myślę, że bardziej Krebsem będzie Piotrek Konieczny na naszym rynku, więc zdecydowanie nawet bardziej. Patrzymy dalej, co sądzę o mailu, który się ostatnio pode mnie potrzebował, to napisałem w artykule. Każdy ma swoje hobby. Jeżeli autor nas słucha, to zapraszam do kontaktu. Czy znacie się, przyjaźnicie się z kimś z drugiej strony? No nie, ja nie przepadam ze złodziejami.
Cóż można odpowiedzieć na takie pytanie? No, ja się przyjaźnię z kimś z zaufanej trzeciej strony i to mi wystarczy.
Dobrze, patrzę. Mi się znowu, nie wytrzymie, znowu się przesunęło. A już szukam kolejnego. Czy coś wiadomo o królu polskich kampanii Malware Tomaszu, jak sprawa się ciągnie? Nawet nie mam pojęcia, co tam się dalej dzieje. A Paweł proponuje paszteciki. Słuchaj, no dziękuję, ale dbając o prywatność nie będę ci podawał numeru swojego paczkomatu. Chyba, że celowo podam taki na drugim końcu miasta, ale wtedy musiałbym do niego jechać przez całe miasto. Więc dziękuję bardzo, a może przy innej okazji. Jakich narzędzi do analizy podatności używacie w banku, Adamie? To do ciebie.
Nie zajmuję się analizą podatności w banku, więc który jest dużą instytucją akurat w moim przypadku, więc no, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wybacz.
Czemu już nie bywacie na IRC-u? Jakby X był bardziej asynchroniczny i na mobilu wygodny, to pewnie bym bywał, po prostu podpiąłbym go pod jakiegoś klienta, ale logowanie się do tego shella i tak dalej, to jakoś nie bardzo.
No ja ostatnio byłem, tylko nikt się nie odzywał, więc jak ja przychodzę, to nikogo nie ma na IRC-u, więc...
Może nie na tym kanale byłeś. Albo nie na tym serwerze, a może nie na tej sieci. A może nie po prostu nie o tej godzinie.
No nie, jest coraz trudniej faktycznie z dostępem do serwerów, te, których używałem dobrych 20 lat temu. Niestety już połowa z nich nie żyje, ale tak, na IRC.net, bo to też trzeba podkreślić, na IRC.necie byłem niedawno. Nikogo tam nie ma, nikt się nie odzywa.
Dobra. Czyżby niebezpiecznik się na was obraził, bo nikt od nich nie pojawił się na rozmowie kontrolowanej? No, generalnie czekamy na Piotra, który nie powiedział nie, tylko powiedział, że będzie później, więc nie jesteśmy natrętni. Powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. Nie będziemy co roku się przypominać. No. Ale jesteśmy, znaczy ja się z Piotrkiem bardzo lubię, dzisiaj nawet rozmawialiśmy, więc i to długo. Więc myślę, że kiedyś do nas też zawita. Co z kursem OSINT? Robi się. Ma być w tym roku, taki jest cel. Jak się nic nie zawali, to jest szansa, że go wypuszczę. Tak jak mówię, no mogłem go sprzedać i mieć silniejszą presję do zrobienia, ale ja właśnie bardzo nie lubię tej presji, więc wolę go najpierw zrobić, a potem sprzedać. Taki mam niecodzienne podejście do tematu.
Adamowi jak Piotrkowi nie trzeba co roku przypominać. Także.
Czy używacie darmowego Avasta? Avast gdzieś od 2-3 lat, bo ja go polecałem ludziom, którzy nie chcieli kupować antywirusa. A od 2-3 lat strasznie się zrobił namolny z wyświetlaniem miliona próśb o upgrade, więc już go nie polecam. A nie używam, bo po co?
Ja używam Defendera, bo to jest wystarczające.
Dobre praktyki na temat bezpieczeństwa systemów operacyjnych sieci komputerowych. Jak się nazywa to repozytorium dobrych praktyk i konfiguracji? Zawsze mi to umyka, mam to na końcu języka. Bartosz, przyślij mi maila, a to znajdę, jak nikt sobie nie przypomni, ale jest gdzieś w sieci takie otwarte repozytorium właśnie dobrych praktyk odnośnie konfiguracji.
Mówisz o CIS-ie?
Chyba tak, chyba CIS.
CIS Benchmarks.
Tak, CIS Benchmarks, o właśnie. Dzięki, Adam. Proszę. Tak, tam jest dużo, tam jest naprawdę dużo. Czy wam także nie udaje się wyświetlić najnowszej weekendowej lektury? Dobry żart, Adrianie. Tak, odcinek 404 i wbrew pozorom on jest. Tak samo jak 403 był dostępny, tak 404 istnieje. Także polecam. W jaki sposób będzie się zmieniać internet przez politykę? Czy jakieś drastyczne zmiany podobne do znikania warezów? Nie wiem, czy zniknięcie warezów jest drastyczną zmianą, chyba że ktoś na nich mieszkał, to może poczuć zmianę. Nie wydaje mi się, żeby były jakieś drastyczne zmiany, raczej bałkanizacja, czyli coś, co zrobiły Chiny i przymierza się Rosja, czyli wiele usług lokalnie i mniej łączności ze światem. Przy czym myślę, że to będzie taki podział, że będzie osobno Rosja, osobno Chiny, osobno Unia, osobno Stany albo Unia ze Stanami razem. To będzie raczej takie dzielenie funkcjonalne tego internetu niż jakieś drastyczne zmiany w innym obszarze.
Ale także kontrola. Wydaje mi się, że są zakusy do tego, żeby czasem ten internet jednak w regionie próbować wyłączyć, co ostatnio też miało miejsce parę razy na świecie, więc myślę, że w tym kierunku też może się troszeczkę zmieniać taka chęć możliwości wyłączenia internetu.
Jakich różnych 2FA używamy w bankach i innych miejscach? Ja używam aplikacji tam, gdzie bank proponuje i umożliwia. Używam klucza sprzętowego wszędzie, gdzie się da i kodów z aplikacji tam, gdzie klucza się nie da i SMS-a tam, gdzie nie da się klucza i kodów z aplikacji. I potwierdzenia na innym urządzeniu tam, gdzie się nie da tam tych poprzednich trzech rzeczy. A chyba wszystkich rodzajów w takim razie, jakie są. Chyba, oprócz tokenów takich z interaktywnych, bo tego nikt mi nie zaproponował. Ostatni raz takiego tokenu używałem chyba z 5 lat temu i chyba umarł.
Tak, chyba w ogóle żaden z banków w Polsce już chyba nie proponuje takich tokenów. Ja używam aplikacji mobilnych i bankowości mobilnej, także no...
Dobra, słuchajcie, popatrzyłem właśnie na zegarek i okazało się, że odpowiadamy już tutaj 40 minut. Ten program trwa około godziny, więc przyspieszamy. Adamie, czy jestem kręgiem, czy nie jest? Jestem kręgiem, czy viewerem? Zdecyduj się, no w końcu.
Słuchajcie, Krang to jest chyba ten gościu z Żółwi Mutantów, Rycerzy Ninja, ten taki mózg. To tyle wiem, także nie wiem.
Czy zrobimy kiedyś prezentację o Success Stories, o wykryciu ataku na czas? Ja z przyjemnością bym zrobił taką prezentację. Niech się zgłoszą firmy, które wykryły i się chcą tym pochwalić. Bo na razie żadnej nie znam. Pytanie o minimalne wymagania, by dostać pracę w CERT Polska. Poszukaj naszych programów z ludźmi z CERT Polska, odpowiadali na to pytanie, więc lepiej sięgnąć do źródła. Przemek Jaroszewski na przykład o tym pewnie opowiadał.
Musisz pamiętać, że do CERT Polska trzeba dwa razy maile wysłać z CV.
Tak, to jest popularna historia wszystkich, którzy tam się zatrudniali. Patryk mówi, adwersarze przy stole powiedzieli branży security, sprawdźmy nie tylko w łańcuchach dostaw, ale bezpośrednio łaskoczących ich EGA, co EGA Zero Day? Czy to będzie trend? Nie wiem, co oznacza bezpośrednio łaskocząc ich EGA Zero Day.
A już wiem, o co chodzi. O ten podmieniony plik solucji do exploita Zero Dayowego, co krążył. Ten atak był wymierzony faktycznie w researcherów.
Okej, atak researcherów. To raczej jest anomalia. Nie spodziewam się, że tego będzie więcej. Chociaż zawsze jest tak, że jak ktoś pokaże, że coś się da, to reszta zaraz rusza tym tropem. Ale chyba nie. Tym bardziej, że teraz wszyscy są już bardzo elektryczni. Czy mielibyście ochotę zaprezentować bardziej artystyczne tło graficzne podczas jednej z rozmów? Chętnie zobaczymy. Czemu nie? Czy polskie środowisko bezpieczników trzyma się razem, współpraca, dzielenie się dostępną wiedzą, czy raczej każdy sobie rzepkę skrobie? A jak trzeba, ta współpraca jest bardzo dobra. Mamy czasem jakieś wspólne interesy, więc to działa całkiem nieźle, szczególnie jeżeli musimy stawić czoła komuś z zewnątrz. To bardzo dobrze integruje, wspólny wróg zawsze dobrze integruje. Więc myślę, że ta współpraca raczej jest, nawet jeżeli wyrywamy sobie tych samych klientów, to jakoś to działa.
A to Adam wspominał o komercyjnym oczywiście środowisku bezpieczników. Takie niekomercyjne to raczej trzyma się razem. Lubimy się, znamy się. Także.
Jest dobrze. Fajne środowisko do życia, tak? Bo mało podrzynania gardeł jest. Jak pogodzić życie rodzinne z IT? Da się. Znaczy, gdyby nie smartfon, to byłoby to dużo trudniejsze, a tak to każde 5 sekund można gdzieś uchwać i skorzystać.
Jest jakieś życie poza IT?
Czy Windows Defender jest wystarczającym rozwiązaniem? Na zaufana trzecia strona.pl ostatnio były dwa artykuły o Windows Defenderze i tam znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Generalnie to zależy. Andrzej pyta, kiedy rozmowa z niebezpiecznikiem? Andrzej, no masz telefon do Piotra, zadzwoń i zapytaj. No może tobie powiem. Jaka jest wasza opinia na temat hakowania Chińczyków, którzy używają swojego Ubuntu? Czy są znane takie przypadki? A nie znamy się niestety na tym chyba.
To ja muszę przeczytać pytanie.
Jedziemy dalej, bo czas leci.
Dobra, dalej.
Czy wynoszenie oprogramowania AV z modelu aplikacji na software as a service nie jest docelowo proszeniem się o problemy? Posiadanie AV też można nazwać proszeniem się o problemy, tak? Zwiększa gdzieś powierzchnię ataku. To jest bardzo ciekawy temat do dyskusji, czy antywirusy zwiększają, czy zmniejszają powierzchnię ataku. Niektórzy twierdzą, że zwiększają, bo mamy kolejne narzędzie, które można zaatakować i to często zdalnie, więc raczej gorzej nie będzie. Co sądzimy o produktach CrowdStrike, czy to jest skuteczna ochrona przed złym światem? Podobno działają, tak jak kilka innych. Ref z CERT-u mówi do Tomka, popatrz na artykuł opisujący analizę malware'u na naszym blogu, jeśli potrafisz taki pisać, to składaj CV. Dwa razy, nie zapominajmy. Karolina pyta, dlaczego nazwa Pictoria, bo tak nazywa się moja firma. To jest bardzo długa historia, kiedyś zakładałem pierwszą swoją firmę w życiu z pewną panią i tak wspólnie nazwę wymyśliliśmy tej firmy, tamta firma już dawno zniknęła, natomiast nie znajdziecie raczej po niej śladu w internecie. Kiedyś może zrobię taki challenge, żebyście dowiedzieli się, co robiła, a to było bardzo dawno temu, ale trochę sentymentu zostało, więc nazwa odżyła w nowym wydaniu. Patrzymy dalej. Ktoś rekomenduje książkę Thinking Fast and Slow, bardziej od strony psychologii, ale właśnie o błędach poznawczych. No to może komuś się przyda. Jakie macie numery gadu-gadu? 938-160 chyba, o ile pamiętam, albo 180, ale 938 na pewno się zaczynało.
Ja nie pamiętam, ale na pewno nie miałem złotego numeru.
Czy możecie polecić szyfrowanie end-to-end poczty dla zwykłych śmiertelników, dla dziadka i wnuczka? Mogę polecić nieszyfrowanie poczty dla zwykłych śmiertelników, bo po co dziadek ma szyfrować maile z wnukiem? Co oni tam sobie przesyłają? Więc nie widzę tutaj potrzeby do szyfrowania, a jak bardzo muszą, to niech sobie założą skrzynki na Proton Mailu i tam sobie szyfrują. Dobra, patrzymy dalej.
Czy jedna osoba jest w stanie bezpiecznie prowadzić portal, aplikację www, który będzie przynosił dochody? Czy jest może tyle tego, że trzeba bez zespołu bezpieczeństwa się nie obejdzie? Adam.
Może, no tylko trzeba mieć dobry model biznesowy. Ja skopiowałem niebezpiecznika, więc trzeba znaleźć kogoś, komu się udało i go skopiować. Tak? To jest najlepszy pomysł. A zarabiać na samej stronie się raczej nie da w Polsce, chyba że macie jakieś niezwykłe talenty. Natomiast trzeba znaleźć jakieś źródła dochodów, które są powiązane z tą stroną i się ten model udał, ale nie każdemu musi. Natomiast czy zagrożeń jest tyle, nie, to się po prostu outsourcuje te problemy z bezpieczeństwem, tak? Po prostu kupujesz usługę hostowania WordPressa przez kogoś, na przykład na WordPress.org chyba to można kupić i pewnie na milionie innych serwisów i ktoś to robi za ciebie, a ty się zajmujesz biznesem. Patrzymy dalej. Adamie, nie boisz się, że kod z Google Authenticatora da się sfiszować w przeciwieństwie do Universal Second Factor?
Tak, da się sfiszować kod z Google Authenticatora, ale no, u mnie działa, także... Nie sądzę, żeby.
Adamie, ja dodam pytanie pomocnicze. Czy przypominasz sobie w życiu historię taką, że się dałeś sfiszować?
Tak. Przyznaję się, raz dałem się złapać na phishing na PayPala. Był bardzo dobrze zrobiony, ale zorientowałem się zaraz po tym, jak się zalogowałem, więc prawdopodobnie jak znam silniki phishingów, to przestępcy nawet nie zdążyli dostać się do tego loginu i hasła, więc od razu je zmieniłem. Tak, ale tak, złapałem się. Raz w życiu się złapałem.
Każdemu się zdarza, nawet najlepszym. A mój pierwszy idol, idolka w IT security to... Masz pomysł? Bo ja właśnie się zastanawiam.
To jest ciekawy temat. To ja odpowiem trochę inaczej. Nie miałem żadnych idolów ani idolek w IT security.
Ja miałem szczęście w pierwszej poważnej pracy w Deloitte, miałem trochę ludzi, którzy mnie inspirowali. Nie powiedziałbym, że to jacyś wielcy idole, tak? Ale na pewno się wiele od nich nauczyłem. A tak to trudno, nie, może jak się zastanowię, to przy kolejnej okazji powiem, bo tak z marszu nie potrafię. Co sądzicie o studiach ze specjalnością cyberbezpieczeństwo? No jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenie i chce sobie coś uzupełnić, to może faktycznie warto, natomiast na pewno zależy na jakiej uczelni, z kim i co, i to jakby diabeł tkwi w szczegółach.
Przede wszystkim najlepiej zajrzeć w bio osób prowadzących i wtedy mniej więcej będziesz w stanie ocenić, czy warto tak naprawdę.
Ania proponuje, żeby poczytać socjotechnikę Christophera Hadnagiego, wydanie drugie zaktualizowane właśnie. To też odpowiedź na jedno z pytań o książkach. O Windows Defenderze już mówiliśmy. Kapslaczek pyta o poziom kosy z niebezpiecznikiem. To jest na minus, nie mamy żadnej kosy, naprawdę. Nie wiem skąd się bierze takie przekonanie, że powinniśmy mieć kosę. Okej, no podbieramy sobie czasem klientów, ale jest ich tylu, że naprawdę dla wszystkich wystarczy. A współpracuje nam się bardzo dobrze. Patrzymy dalej. A jaka jest opinia o coraz bardziej powszechnym uwierzytelnianiu za pomocą metod wykorzystujących biometrię? Zależy, jak to jest zaimplementowane, bo to można zrobić dobrze i źle, tak? I na przykład z radością korzystam z biometrii iPhone'a, bo nie muszę nigdzie go smygać palcem, tylko na niego popatrzę i on już wie, że to ja. I to mi się na przykład podoba. Ale na przykład biometrią głosu bym się do banku nie logował.
A propos biometrii głosu, jest bardzo fajna prezentacja w internecie, podeślemy wam potem linka, to polecamy. To jest dobre pytanie. Właśnie chciałem je wrzucić. Czy warto i jak często zmieniać pracodawcę w ramach ITSEC? Adamie, chociaż ty to jakby chyba nie...
12 lat w jednej firmie. Zależy, gdzie pracujesz, tak? Jak ci tam dobrze i czujesz, że robisz tam coś fajnego, to po co, tak? A jak ci się skończy to poczucie, to tak.
Tak, ale nie warto jest na pewno zmieniać pracę za 3 miesiące, bo potem słabo to wygląda, jeżeli wysyła się CV do jakiejś firmy. Nieważne, jakie ma się talenty, to jest duża szansa, że HR-y wtedy trochę inaczej zareagują i takie CV nie wpadnie nawet do osoby, która będzie na to patrzeć, tak?
Jak zaproszą Piotra, to uznam, że nie ma kosy z niebezpiecznikiem. Piotr ma otwarte zaproszenie, więc możesz już uznać. Gdzie podsyłać linki do phishingów? Incident.cert.pl to chyba najlepsze miejsce, gdzie najszybciej coś się z tym stanie. A bardzo kontrowersyjne pytanie, dlaczego Linux działa, a Windows nie? Chyba założymy grupę Windows u mnie działa. Kiedyś była taka grupa Linux u mnie działa, a u mnie działa Windows na przykład, a Linux nie.
U mnie też. Linux jeszcze, powtarzam to po raz kolejny, Linux jeszcze nie dojrzał, żeby być u mnie na desktopie, więc no Windows tu wygrywa, sorry.
Dla rozluźnienia atmosfery, czego słuchacie, jak nikt was nie podsłuchuje. Ja generalnie jestem wielkim miłośnikiem Spotify'a, który układa mi playlistę. Najpierw spędziłem pół roku klikając, co lubię, a czego nie lubię, a teraz już Spotify sam mi mówi i ja generalnie lubię francuskie piosenki i słucham sobie na przykład listy Top 50 aktualnie słuchanej w Paryżu i bardzo dobrze się przy tym bawię.
To ja aktualnie zajrzałem na mojego Spotify'a, co ostatnio słucham i męczę, to jest trip hop, down tempo, lo-fi, jazz, hop, new jazz i tego typu klimaty. Ja lubię spokojną muzykę.
Daj linka.
Bo dobrze się pracuje przy takiej muzyce, a ja dużo pracuję, więc.
Pozytywne strony darknetu. Co to jest darknet w ogóle? Znaczy, jeżeli mówimy o pozytywnych stronach narzędzi anonimizujących, no to są w tych krajach, w których istnieje cenzura. Tak? One umożliwiają omijanie tej cenzury, więc jakieś na pewno są. Czemu w sieci jest tyle fałszywych sklepów i nikt z tym nic nie robi? Osobny temat, to jest osobny dobre program. Pytanie. Jest tyle, bo się opłaca i dlatego, że nikt z tym nic nie robi. A dlaczego nikt z tym nic nie robi? Bo polskie organy ścigania mają inne priorytety. Jest tyle pomników do ochrony, że nie ma czasu gonić złodziei. Tak, w skrócie. Jak panowie widzą trendy zabezpieczeń i ataków za 10 lat, Adamie? Zostań wizjonerem.
Nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę środowisko ataków zmienia się dynamicznie. Jeszcze parę lat temu nie mieliśmy tylko ransomware, a potem ransomware ewaluował i jeszcze kradnie dane, więc co będzie za 10 lat, tego nie wiemy. A oczywiście wszyscy mogą snuć jakieś tam quantum computing i tego typu rzeczy, ale no, tak nie wiadomo, tak? Jakby trzeba być gotowym na wszystko. Przez te 10 lat trzeba być na bieżąco, czytać codziennie zaufaną trzecią stronę Twittera i różne inne źródła i dokształcać się. I tyle mam do powiedzenia.
Jeśli moglibyście zjeść lunch z dowolną osobą z branży, kto by to był? Ktokolwiek, jakby tylko otwarli restaurację. A tak serio to The Grag, o ile by chciał w ogóle rozmawiać. Musi mieć ciekawe historie. Albo Mikko Hyponen, a kiedyś miałem okazję z nim porozmawiać, bardzo miły człowiek. I też ma dużo ciekawych historii.
To jest ciekawe pytanie, tak naprawdę. Wydaje mi się, że myślę, że z Mitnikiem chciałbym zjeść. Może to tak trochę dziwnie brzmi, ale chciałem posłuchać jego historii, w sensie jak było naprawdę, może by powiedział, bo jakby są różne wersje.
Czy mamy konto na portalu na A? Oczywiście.
Ja nie mam. Tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie jestem w stanie wymówić tej nazwy, a co dopiero jej przepisać w przeglądarkę, więc nie mam. Ale słyszałem, że papież ma.
30 dzisiaj założonych. Jak wygląda praca pentestera w praktyce? Czego zazwyczaj wymagają pracodawcy? Chodzi o osoby po studiach bez doświadczenia. Wojtku, tu polecamy ci naszą rozmowę z Arturem Byszko, który dosyć sporo na ten temat mówił, bo właśnie z nim rozmawialiśmy o tym. On ma firmę pentesterską i on tłumaczył, jak zatrudnia ludzi, ale z reguły bez doświadczenia na pentestera ciężko się dostać. Chyba Michał Sajdak z Sekuraku kiedyś rekrutował ludzi z talentem, a bez doświadczenia. No ale to jeszcze trzeba mieć talent, tak? Więc to nie jest proste. Najlepiej sobie trochę poćwiczyć. Ile osób było na Oh My Hack? Koło 700, o ile dobrze pamiętam. Jaki jest najbezpieczniejszy komunikator internetowy i anonimowy? Signal, jeżeli chcesz z kimś rozmawiać, bo jeżeli nie, to jakieś Wire, czy Freema, czy inne Brixy, czy Briary, ale jak chcesz mieć z kim rozmawiać dzisiaj w branży, to raczej Signal.
Ja tam będę miał webinar o komunikatorach, także.
Tak, czwartek, piątek, z3s.pl/webinar. Czy planujemy napisać książkę? Ja zawsze planuję, mam 3 książki z nami zaplanowane.
Ja dwie, a może kiedyś usiądziemy, napiszemy razem jedną bazującą na rozmowach kontrolowanych. Kto wie?
Why not? Jak zaczęła się współpraca z Anią Wasilewską-Śpioch? Napisałem do Ani, o ile dobrze pamiętam, z pytaniem, czy by nie chciała pisać dla mnie. I Ania odpisała, żeby chciała. I od tego momentu idzie nam bardzo dobrze. Pytanie, czy zaprosimy Kubę Rugalskiego albo Marcina Maja? Giesza, czy masz podgląd do naszego Excela z kandydatami na przyszły miesiąc? Patrzymy dalej. Co sądzicie o zapowiedzi zmiany systemu bankowego, wycofanie pieniądza fizycznego na rzecz globalnego banku cyfrowego? Czy odpowiedź sektora finansowego na kryptowaluty? To trochę nie na temat, więc może idziemy dalej. Czy kolejną pandemią społeczną będzie odcięcie światowego internetu? To może przejdziemy dalej. Jest firma RAF, która tworzy kolejny komunikator i dostała na to dużą dotację z NCBR, 2 miliony ponad, coś o tym wiecie. Słyszeliśmy, jest w ogóle kilka firm robiących w Polsce komunikatory, a wszyscy z nich próbują zrobić coś lepszego niż Signal, chyba na razie jeszcze nikomu nie wyszło. A to, że państwo polskie rozdaje hojną ręką pieniądze startupom, warto poszukać w internecie analiz skutków tego rozdawnictwa i tego, co te startupy ostatecznie dostarczyły i jak skończyły. To są raczej smutne historie. No cóż, taki świat. W jakim sektorze widzicie nowe możliwości IT Search? Czy bezpieczeństwo na przykład youtuberów albo innych nowo powstałych zawodów będzie wymagało takich rozwiązań? Chyba bezpieczeństwo sprzętu może trochę bardziej. Tam jest najwięcej do zrobienia, nie?
No wszędzie tak naprawdę potrzebne jest bezpieczeństwo. YouTuber to jest zawód w ogóle, bo ja nie wiem, to chyba hobby jest bardziej. Ale jeżeli jest, no to tak, to pozdrawiam wszystkich pracujących YouTuberów. Pewnie też potrzebują zabezpieczyć dostęp chociażby do swojego kanału, więc jak najbardziej.
Czy jest szansa, żeby pojawił się u was Michał Zalewski? Obawiamy się, że niestety nie ma. Zapraszaliśmy go na jednym mailu, zapraszaliśmy go na drugim mailu, zapraszaliśmy go na Twitterze. Niestety do tej pory nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, więc jeżeli mamy na kanale kogoś, kto ma kontakt z Michałem i mógłby zapytać go, czy nasze wiadomości do niego w ogóle dotarły, bo jeżeli mamy mu nie zawracać głowy, to mu nie będziemy, a jak nie dotarły, to chętnie wyślemy zaproszenie jeszcze raz.
Na phishing też nie dał się złapać.
Trzeba było napisać o rzeźbieniu w drewnie. A jaka jest wasza opinia o wyszukiwarce twarzy polskiej firmy PMICE? Jest taka wyszukiwarka, faktycznie ona działa. Pisałem nawet kiedyś o tym artykuł. No, jest to całkowicie nieetyczne i niezgodne z przepisami, dlatego siedziba nie jest w Polsce, tylko na jakichś egzotycznych wyspach, żeby nikt się nie czepiał. No tak się robi biznes. Używam Fedory.
Fedory jako desktop. Tak. Czy jest konkretny sens zmiany na inną dystrybucję? To jest Linux, więc nieważne jaką dystrybucję wybierzesz, to pewnie pakiety będą mniej więcej w tej samej wersji i tak samo będzie poziom bezpieczeństwa.
Czy SMIME ma nadal rację bytu? Adam, masz jakąś opinię? Bo ja nie mam.
Nie mam żadnej opinii, nie używam. Także.
To lecimy dalej. Czy jest Moon Patrol na Commodore?
Jezu, nie pamiętam. Pewnie jest. Moon Patrol był chyba na wszystko.
Kali czy Parrot OS? Ja Parrota nigdy nie używałem, więc nie wiem.
Windows.
Ile liczą osoby, zespół osób, których pracujecie? Mój zespół liczy mnie. Ja współpracuję z paroma osobami, więc raczej nie mam zespołu swojego. Adam, twój?
5 osób. 4 plus ja.
Co sądzicie o klawiaturach bezprzewodowych w kontekście podsłuchiwania ich sygnałów? W niektórych modelach można podsłuchać ich sygnału, ale te nowoczesne już chyba szyfrują dosyć skutecznie jakimiś AS-ami i tak dalej. Ja mam klawiaturę na kablu, bo jakoś nie ufam bezprzewodowym, ale to bardziej chodzi o niezawodność niż o bezpieczeństwo. Czy nie uważacie, że w Polsce świadomość cyberbezpieczeństwa jest nadal bardzo niska i traktowana jako zło konieczne? No jak na całym
temat
świecie.
Rzeka.
Nie jesteśmy rzeka. Tutaj jedyni. Ulubione dania i czy lubicie wątróbkę? Ostatnio zatęskniłem bardzo za żeberkami z Fridaysa. A wątróbkę nie przepadam.
Ja lubię szpinak, naleśniki ze szpinakiem albo krokiety ze szpinakiem. Ale wątróbkę też lubię. Także. Ale jak otworzą Fridaysa, Adam, to idziemy na żeberk.
Na te duże, nie lunchowe, tylko takie porządne, całą porcję. No. Po tak. Dwie na osobę.
A ja.
Tylko musimy duży stolik wziąć, bo to są duże talerze.
Będą musieli nas stamtąd wyganiać.
Wynieść chyba. Co uważacie o sprzedawaniu bardzo eksperckiej wiedzy? Tego obawiam pod względem upraszczania życia konkurencji. Czy dopiero wtedy, gdy sprzedaż wiedzy przyniesie większe dochody niż bycie ekspertem? A chyba bycie ekspertem właśnie polega na sprzedawaniu wiedzy, tak? To tylko kwestia jakiej wiedzy i komu i za ile.
Pełna zgoda.
Ktoś rekomenduje książkę Strefę Cyberwojny. Nie znamy. Powoli nam się czas kończy, więc jeszcze parę pytań spróbujemy odpowiedzieć, a reszta zostanie na jakiś kolejny odcinek. Studia czy kursy? Co komu pasuje? Nauka samodzielna na przykład jeszcze jako opcja trzecia? Niektórzy
praktyka.
To lubią.
Tak, no, nauka samodzielna przede wszystkim.
Czy planujecie emeryturę od IT i migrację na agroturystykę? Nie, to do grobowej deski. Adam?
Tak, do grobowej, tak.
Już myślałem, że tak, agroturystyka.
Nie. Ja oczywiście wyjechałbym gdzieś, bo siedzę w domu, ale nie. IT forever.
Bartosz, odpowiadając na pytanie o studia z cyberbezpieczeństwa, mówi, że na uczelni tylko cię nakierują, a większość tak musisz zrobić sam. No i chyba to niestety trochę tak wygląda.
Bartosz, to zależy tak naprawdę jaka jest kadra, tak? Bo są naprawdę wykładowcy, którzy potrafią zainteresować tematem i faktycznie czegoś nauczyć. No ale tak jak mówię, no, zanim się zapiszesz na podyplomówkę czy na magisterkę, to warto jest zrobić research w tym zakresie.
Co uważacie na temat osób, które zdobywają dużą ilość certyfikatów ukończenia szkolenia? Waszym zdaniem warto się zainteresować taką osobą. Ja nie postrzegałbym w ogóle przez pryzmat certyfikatów człowieka, tylko zapytałbym, co on umie, a tak sprawdził, co on umie.
To prawda. A mnie zawsze bawi też na LinkedInie, jak wszyscy sobie po nazwisku wpisują te wszystkie CISPy i tak dalej. Kiedyś chciałem to trochę potrolować, ale jakoś nie miałem czasu, ale tak jak Adam wspomniał, tak naprawdę ważne jest to, kto, co ma w głowie, a nie jaki ma certyfikat.
Czemu nie jestem na X-u, którego sam założyłem? Przepraszam, no naprawdę ciężko utrzymać tak obecność, mając tyle komunikatorów. To jest najtrudniejsze miejsce, do którego się dostać, jak się ma tylko smartfona, więc... Mój ulubiony zagraniczny podcast to Security Conversations Ryana Narayana. Chyba tak to się nazywa. Takie trochę jak nasze, tylko gorsze. Po angielsku.
A ja Rogana słucham.
Ciekawe materiały odnośnie bezpieczeństwa w startupach. Nie widziałem. Nie interesowałem się też jakoś specjalnie.
Ja nie widziałem bezpieczeństwa w startupach. Od tego zacznijmy, także.
Trzy nieoczywiste źródła, które warto czytać, by być na bieżąco z ITSEC. z3s.pl/webinar będzie webinar o tym, co warto czytać na temat bezpieczeństwa i tam postaram się na to odpowiedzieć. Czy mam serię Lego Security? A jest taka? O kurde. Nie wiedziałem. Jak zabezpieczyć Odrę 1325 przed atakami hakerskimi? Myślę, Andrzej, że wystarczy, że dobrze zamkniesz mieszkanie.
Andrzej, Odra jest najbezpieczniejszym komputerem aktualnie, więc...
Dlaczego?
Nie słyszałem o exploitach.
Dobra. Słuchajcie, lecimy, bo czas leci. Dlaczego ciągle pojawiają się te same błędy w top 10 o was? Tak zbudowany jest świat.
Bo ludzie powtarzają swoje błędy po prostu.
Tak, tak. No to jakoś nie ma motywacji, żeby pisać bezpieczny kod, bo klienci nie patrzą, czy kod jest bezpieczny, tylko czy produkt jest tani i to chyba dlatego. Czy jest jakaś grupa, forum dyskusyjne, na którym rozmawiacie z innymi specjalistami z branży, czy raczej publicznie? To są najczęściej grupy na Signalu albo na Slacku. Sytuacja z wkładkami do Supermicro w świetle ostatnich artykułów. Tak, Bloomberg znowu się wkopuje i pisze dalej, że znowu są jakieś implanty i znowu nie ma żadnego dowodu i wszyscy się zastanawiają, o co im kurde chodzi. Dlaczego non-stop piszą o rzeczach, których nie są w stanie udowodnić.
Ale Bloomberg chyba tak ma, to nie pierwsza ich wpadka.
Adam Lange, jak powrót na studia?
Doskonale. Zapraszam też na moje wykłady na podyplomówce.
Waldemar potwierdza, że jest Moon Patrol na C64.
Mówiłem, Moon Patrol jest chyba na wszystkie platformy.
Czy można się ze mną skontaktować przez e-maila? adam@zaufana3strona.pl. Czy warto pojawiać się na szkoleniach? Zależy, kto szkoli i z czego. To najprostsza chyba odpowiedź. Czy nie obawiacie się kontroli przez gigantów życia, samochody, odkurzacze, lodówki? Jak im się nie podoba postępowanie, to switch off. No jeżeli Xiaomi nie spodoba się moje postępowanie i wyłączą mi odkurzacz, to się naprawdę zdenerwuję, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ulubiony kolor...
Wszystkie urządzenia smart i tak raportują.
Dojeżdżamy do końca pytań, jest to niesamowite. Ulubiony kolor klocka Lego, wszystkie są piękne.
Niebieski.
Słuchajcie, no, czy CD Projekt odezwał się w sprawie audytu? Rozmawialiśmy zanim to jeszcze było publiczne, natomiast pomogłem tyle, ile mogłem, ale nie świadczy usług audytowych ani żadnych innych, więc tego typu, więc nie ma sensu w ogóle o tym rozmawiać. Adam, na której uczelni wykładasz?
Na Koźmińskim.
Ja też wykładam na Koźmińskim.
Adam też wykłada.
Ja jeszcze nie wyłożyłem, ale wyłożę w tym semestrze.
Ja już raz wyłożyłem, a tak, razem wykładamy na Koźmińskim na podyplomowych z
cyberbezpieczeństwa. Bardzo sporo nas tam wykłada na tym Koźmińskim. No i dobra, to chyba będą ostatnie pytania, na które odpowiemy, bo czas już się kończy. Zauważalne zmiany w bezpieczeństwie w związku z pandemią. Niby tak, a niby nie, bo tak naprawdę nie wydaje mi się. Bardziej może trochę jest.
Dużo wzmożona tak naprawdę kampania, jeżeli chodzi o phishingi różnego rodzaju, na szczepionki teraz ostatnio, a wcześniej na dopłaty na COVID. I tak było no, dosyć sporo.
Ale to tak naprawdę są po prostu inne nagłówki na tych samych
tak,
scenariuszach.
Tak.
To jest nalepka. Też trochę.
Tak, tylko intensywność się jakby zwiększyła, tak? Bo jakby ludzie siedzą w domu, więc chyba byli bardziej podatni.
No dobra, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Pytanie Komodory czy Atari, kto słucha, ten wie. Odpowiedź jest tylko jedna. Stefan, również wam bardzo dziękuję. Nie było pytań do Stefana, oprócz tego jednego, na które nie mógł odpowiedzieć. A więc prosimy, że jeżeli nam się jeszcze kiedyś zdarzy taki odcinek, dajcie też jakieś pytania do Stefana, żeby nie siedział tak smutno, coś wymyślimy. Zatrudnimy jakiegoś brzuchomówcę, żeby go obsłużył czy coś. Także dziękujemy wam bardzo za wasze pytania. Też was bardzo kochamy. Dziękujemy za to, że tak licznie przybyliście w tak specjalny dzień jak dzisiaj. Współczujemy, że nie mieliście nic innego lepszego do roboty, ale no doceniamy. Doceniamy, że jednak postanowiliście ten czas spędzić z nami. Było nam bardzo miło z wami sobie tutaj posiedzieć i porozmawiać. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, Adam, jak masz coś dodania, to dawaj, bo jeszcze muszę pokazać. Przecież kto będzie za tydzień.
Słuchajcie, no bardzo wam dziękujemy za kolejny raz, kiedy byliście w stanie nas wysłuchać przez ponad godzinę. Może kiedyś powtórzymy to AMA, także oglądajcie nas co tydzień, a za tydzień Adam zaraz zdradzi, kto będzie.
Przypominam, że webinar będzie w czwartek i piątek, natomiast za tydzień odwiedzi nas Paweł. A Paweł jest bardzo ciekawym też gościem, ponieważ założył firmę zajmującą się bezpieczeństwem, FUDO, a następnie wyemigrował do Stanów, aby ją rozwinąć i mieszka w Kalifornii i tam działa na tamtejszym rynku. Plus napisał całkiem spory kawałek FreeBSD i jest bardzo z tego dumny i zna ten system na wylot, więc będzie na pewno o czym porozmawiać. Ostatnie pytanie, gdzie UBK-e skończyły się? Nie ma UBK-ów. Może coś będzie jeszcze następnego. Webinar w czwartek i piątek z3s.pl/webinar. A my widzimy się z Pawłem za tydzień w niedzielę o 21:00. No to tyle chyba. Dziękujemy wam bardzo. Spokojnej nocy i do zobaczenia za tydzień, a ze mną na webinarze w czwartek i piątek.
Tak, pamiętajcie o webinarze Adama. Do zobaczenia za tydzień.
Dzięki, pa. Cześć.